Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj.
Krąg biblijny.
Księga jest absolutnie wyjątkowa.
Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.
Kolejny krąg biblijny. Witam się z Państwem.
Ksiądz Janusz Nawrot.
I Hubert Piechocki.
Cześć Boże Państwu, witam raz jeszcze.
Wracamy do opowieści o Noem, o przymierzu noachickim. Jesteśmy w 9 rozdziale. Dzisiaj już to przymierze prawdopodobnie skończymy omawiać, ale dzisiaj bardzo ważny fragment,
jeszcze
bo dzisiaj...
Trzeba je jeszcze zdefiniować, bo chyba o tym w sumie jeszcze nie powiedzieliśmy, o tych konstytutywnych elementach.
Tak, właśnie tego. Nawet sobie tak powiedzieliśmy, że to będzie jakby tak podsumowanie przymierza na końcu, tak, dokładnie, tak, tak. Więc powiemy, o co chodzi w tym przymierzu. Od 8 do 17 wersetu mniej więcej to jest ten fragment, nad którym dzisiaj będziemy pracować. I jak, zaczniemy od przeczytania?
Tak, bardzo proszę.
To w takim razie ja przeczytam. Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów. Ja zawieram przymierze z wami, z waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał, a to jest znak przymierza, który ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi. Rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, które zawarłem między mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. Przymierze Boga nie tylko z ludzkością, ale tak naprawdę z całym światem żyjącym.
To jest zakres, tak. Jeżeli możemy tutaj podzielić ten piękny tekst, w sumie taki bym powiedział nawet chyba najpiękniejszą część tego przymierza, bo mamy tutaj opisaną akurat tęczę, to śliczne jest zresztą, myślę, że Państwo, którzy oglądają...
Tęczę jako łuk.
Tak, tak. Natomiast w tej pierwszej części mamy to stwierdzone od wersetu 8 do 10 włącznie, mamy określony zakres przymierza i proszę zauważyć, rzeczywiście jest to najszerszy zakres z możliwych, bo przymierze normalnie, poza Biblią, zawierane jest wyłącznie w świecie ludzkim. To przymierze zawierają królowie, zawierają władcy, zawierają możni. Jest to przymierze z zasady pomiędzy partnerami równymi sobie. Tutaj od razu zauważamy tę fundamentalną różnicę, że przymierze jest zawarte pomiędzy partnerami nierównymi.
No jest Bóg zdecydowanie wyższy, no i człowiek, no i ten świat podległy mu, który jest jeszcze niżej.
Jeszcze, czyli właściwie Bóg i całość tego stworzenia, które według tych kryteriów biblijnych uważane jest za świat żyjący, proszę zauważyć, bo chodzi tylko o człowieka i o zwierzęta. Ciągle nie mamy roślin jeszcze, ponieważ Bóg chce zawrzeć z całym światem żywym. I to jest to przymierze o tym zasięgu najszerszym. Więc pięknym tutaj tym elementem jest właśnie ten fakt, że nic nie zostaje wyjęte spod prawa tego przymierza, które, dalej powiem, od wersetu 11, czy w wersecie 11, jest przymierzem wyraźnie jednostronnym, zauważmy. Co to znaczy jednostronnym przymierzem? To jest przymierze, w którym tylko jedna ze stron zobowiązuje się do czegoś. Człowiek de facto nic nie musi robić.
Tak, to jest bardzo konkretne zobowiązanie, bo to jest zobowiązanie do tego, że już nie będzie więcej właściwie takich klęsk, które dotkną całą ludzkość.
Całą ludzkość, tak, tak. Nie będzie żadnej katastrofy. My musimy na to zwrócić szczególną uwagę, że zobowiązuje się Bóg, w którego mocy jest tego typu klęski sprowadzać, prawda? Czyli decyzją jednostronną Boga ziemia zostaje raz na zawsze uratowana od klęski, która mogłaby ją całkowicie zniszczyć jeszcze w przyszłości. Jest to tym bardziej, myślę, godne podkreślenia, że Bóg doskonale wie, iż ludzie już grzeszyć nie przestaną. To jest kolejna, bym tak powiedział, koncesja Pana Boga na rzecz ludzi, że Bóg godzi się, by ta ziemia istniała mimo grzechu, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, zgodził się rozszerzyć menu człowieka, mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, oczywiście wcale nie w nagrodę za grzechy. To jest kolejne ustąpienie Pana Boga wobec człowieka, który i tak już to zło będzie w sobie nosił, a więc po to, żeby, może raz jeszcze przypomnę naszym słuchaczom, żeby konieczność zdobywania posiłku nie wiązała się z grzechem, Bóg zgodził się na to, aby zwierzęta również znalazły się na talerzu człowieka, powiedzmy na talerzu jego posiłków. Tu obecnie mamy to zobowiązanie drugie Pana Boga i to jest zobowiązanie nie tylko jednostronne, ale proszę zobaczyć, zobowiązanie wieczne, wieczyste. Tak długo jak trwać będzie ziemia, już tego potopu nie będzie, bo jest stwierdzone, że nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa. Nie jest to powiedziane od razu, musimy zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z nieśmiertelnością tutaj istot żyjących. Nie, one dalej będą umierać, ale nie będzie to już skutkiem potopu, czyli kary powszechnej, jaką Bóg zamierzył ten jeden, jedyny raz na całą ludzkość.
Przymierze, które jest zawarte właściwie z wszystkimi, z całym światem żyjącym, z ludźmi, ze zwierzętami. Rośliny oczywiście, jak wiemy, nie są jeszcze światem żyjącym, w cudzysłowie nie są oczywiście tak. W tym momencie. Mamy zobowiązanie do tego, że już nie będzie zniszczenia, no i co dalej?
I właśnie, i teraz mamy
symbol.
Tak, pewien, ja bym powiedział nieco nawet mocniej, to jest dowód łaskawości Boga dla człowieka, ewentualnie powiemy dowód prawdomówności Boga. I to jest też, proszę zauważyć, od wersetu 12, znów mamy fakt, że to Bóg decyduje o tym, to nie człowiek mu proponuje. Bóg sam się dalej zobowiązuje i mówi, daję wam ten znak przymierza, byście wy widzieli, czy mieli świadomość, że ja się do tego zobowiązałem. I to jest piękne. Bóg nie chce, żeby ludzkość zapomniała o tym zobowiązaniu. Jakie to jest zupełnie odwrotne niż w postawie bardzo wielu ludzi, którzy do czegoś się zobowiązują, a potem niczego innego nie pragną, jak tylko tego, żeby wszyscy o tym zapomnieli, prawda? Żeby już nie było to dalej wspominane. Nie, Bóg chce, żebyście wy wiedzieli, że ja się do tego zobowiązałem, daję wam znak. I tyle razy, ile wy ten znak zobaczycie, tyle razy będziecie sobie przypominać, że ja się zobowiązałem, to dla was uczynić. I to ja ciągle przypominam, mimo iż Bóg wie, że jesteśmy istotami grzesznymi, a więc w których to zło już będzie mieszkało dalej. Ale tenże przecudny znak, jaki Bóg pozostawia, to jest przede wszystkim znakiem przypomnienia. Nie tyle Bogu samemu. Chociaż tekst mówi tutaj, że ja wspomnę na to. Nie. Tak de facto chodzi o to, że wy, gdy ujrzycie, to wspomnicie, że ja się wobec was zobowiązałem. I to jest, myślę, cały sens tego wersetu. No i ten znak najpiękniejszy w wersecie 13, tak? Łuk mój kładę na obłoki, ewidentnie chodzi o tęczę. Tęcza, która jest nam wszystkim znana, tęcza, która była znana w starożytności, bo jest to zjawisko naturalne, atmosferyczne, ale autor o tym nie wiedział, że to może być zjawisko typowo atmosferyczne. On nie znał praw fizyki. Dlatego mamy do czynienia tutaj ze zjawiskiem, które pojawiało się ewidentnie jako jeden z najpiękniejszych cudów tego świata. I proszę zauważyć, że tęcza jest nie tylko piękna, bo jest różnokolorowa, a więc budzi pokój, bo pojawia się, znaczy takie poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa, bo kiedy ona się pojawia? Ona się pojawia po burzy, kiedy obowiązkowo gdzieś jeszcze pada, a gdzieś już świeci słońce. Czyli mamy pojawienie się tęczy w fazie zmiany pogody, z tej gorszej na lepszą. A wtedy, kiedy jest faza zmiany pogody z gorszej na lepszą, to człowiek od razu się lepiej czuje. A więc ludzie w sposób naturalny i bardzo szybki skojarzyli tęczę z tym, co jest dobre, co jest pozytywne. A po drugie jest ona piękna. Po trzecie, proszę zauważyć, że obserwując ją w przyrodzie, widzimy, że ona wyrasta z ziemi, a ginie w niebie. Czyli co to jest? Tęcza to jest
coś, co łączy tak naprawdę ziemię z niebem.
Który łączy, ewidentnie. Łączy naszą ziemię, czyli świat żyjącego człowieka, łączy z niebem światem żyjącego Boga. I dlatego autor nie mógł chyba lepszego podać nam pomysłu na ów znak przymierza, które też przecież łączy obie strony. Łączy Boga z człowiekiem i łączy ten świat, który nas przerasta, ze światem, w którym my żyjemy. A więc jest to znak piękny, znak, który głosi nam pokój i znak łączności. Więc widać, dlaczego właśnie tęcza stała się tym cudownym symbolem tego właśnie przymierza, które obejmuje wszystkie istoty, bo wszystkie istoty żyjące mają okazję zobaczyć, ponieważ zwierzęta też mają oczy. One są w stanie zobaczyć. Proszę zauważyć, że chyba autor też był chyba sam zafascynowany zjawiskiem opisywanym przez siebie, bo jeżeli my tyle powiedzieliśmy na werset 13, gdzie mamy dopiero wstęp o owym łuku, proszę zauważyć, że on jeszcze o tej tęczy
Mówi przez kilka kolejnych wersetów.
Tak, 14, 15 i 16, tak jakby się cudownie delektował pięknem tego zjawiska. Bo tak de facto, jeżeli czytamy te trzy wersety, one nie posuwają na myśli. To tak brzydko powiedzielibyśmy, to jest mielenie tego samego tematu, ale właśnie po co? Żeby zwrócić uwagę, że nie tylko autor, ale sam Bóg to zjawisko uważa za przecudne wręcz. Że to jest tak piękne, że warto o tym wspomnieć i połączyć je aż trzykrotnie z przymierzem, którego ono ma być znakiem, jako najpiękniejszy, wyrazisty, zewnętrzny znak tego przymierza, które Bóg zawiera z ludźmi, bo to będzie wieczyste przymierze pokoju, bo ta tęcza w końcu, wiadomo, będzie się pojawiała zawsze. Ilekroć te warunki atmosferyczne będą sprzyjające, tyle razy ta tęcza się pojawi, prawda? A więc to przymierze dalej trwa. Autor też wiedział, że ta tęcza pojawia się nie raz, dwa, trzy, ale pojawia się przez cały czas. Dlatego też jest ona znakiem wieczności, czyli nieodwoływalności tego przymierza.
Zresztą tak jak ksiądz powiedział, on może nie znał praw fizyki, ale tak jak czytamy, to jednak są skojarzone zawsze z tą tęczą obłoki, czyli muszą być chmury, żeby ta tęcza powstała, kiedy pojawią się obłoki. Tak. No wiadomo, że tu chodzi oczywiście o deszcz, może tego już nie ma dodanego, ale jednak muszą być chmury, żeby ta tęcza się pojawiła. Piękny symbol tęczy. Tak jak już powiedziałem kiedyś, chrześcijanin wcale nie musi bać się tęczy. Więcej, to jest nasz piękny chrześcijański i podkreślam, chrześcijański symbol i tym się należy kierować.
Ja bym jeszcze dalej to rozszerzył. Ogólnoludzki.
Ogólnoludzki. Tak, bo to jest przymierze z ludzkością. Przede wszystkim to jest też święta księga nie tylko dla chrześcijan, tak?
Więc... Tak, również dla Żydów. Ja Koranu na tyle nie znam, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ten pasus jakoś był również ujęty w Koranie. Jeżeli byśmy jeszcze mogli zwrócić tutaj na coś uwagę, to na fakt owego potrójnego, powiem, zapewnienia Pana Boga, bo w każdym wersecie, chociaż jest ono nieco inaczej wyrażone, ale zapewnienia Bożego, że Bóg wspomni na to przymierze i już nigdy nie dokona zniszczenia. Patrząc na tak piękne zjawisko, zresztą coś mi się tutaj kojarzy, wie Pan, bo tak kiedyś myślę sobie, czy Bóg oglądając tak piękne zjawisko nie wspominałby faktu, gdyby już nie było ludzi, że co się stało, że ludzie już nie mogą kontemplować tak pięknych elementów przyrody, które mogą się zdarzyć. I być może to również poprzez myślenie autora wpłynęło na takowe właśnie ukazanie tej delektacji Pana Boga, że Bóg sam, widząc piękno tego, co stworzył, chciał koniecznie, żeby ludzkość nawet za cenę swojego zła, ale mogła być dopuszczona również do piękna tego, co ogląda jako dzieło Boże. To jest taki ten śliczny obraz Boga, który nie jest Bogiem mściwym, zazdrosnym Bogiem, który gdzieś tam odcina nas od dobra tylko dlatego, że my jesteśmy źli. On mówi, patrzcie, patrzcie, wy chociaż tacy jesteście, macie możliwość właśnie kontemplowania, uczestnictwa w tym pięknie, które ja wam zostawiam, bo może również to piękno będzie was odwracało od waszego zła i będzie was ciągle skłaniało ku temu, aby również próbować wybierać to, co piękniejsze w waszym życiu.
Pierwsze zadanie domowe, to oczywiście nie jest jeszcze koniec audycji, uspokajam Państwa, nie kończymy dzisiaj wcześniej, ale pierwsze zadanie domowe ode mnie dla Państwa, żeby w tym tygodniu znaleźć chociaż krótką chwilę na to, żeby rzeczywiście po prostu podelektować się przyrodą. To jest bardzo przyjemne i naprawdę warto znaleźć na to chwilę. Ja kiedyś nawet słyszałem o tym, że ktoś kiedyś komuś, kto właśnie narzekał na to, że po prostu jest pracoholikiem i że poświęca dużo czasu w pracy, to w konfesjonale usłyszał jako pokutę, że ma wyjść na godzinny spacer i po prostu pokontemplować przyrodę. Bardzo mi się ta myśl, ta intencja spodobała. To taka też może sugestia dla spowiedników może tak, rzeczywiście, że taka pokuta też może być potrzebna czasami. Pokontemplujmy w takim razie przyrodę. Ten okres wiosenno-letni to jest najlepszy czas do tego. Mamy zatem przymierze. To myślę, że teraz jest czas na to, żeby podsumować to przymierze.
Podsumować, tak, świetnie. Bardzo, bardzo dziękuję za to przypomnienie, bo mówiliśmy o tym już od paru audycji, ale ja nie wiem, czy Państwo macie taki ogląd całościowy tego, co nazywamy przymierzem.
Tak, co jest potrzebne do tego, żeby było przymierze.
Żeby przymierze zostało zawarte, to będzie sprawa typowo techniczna, ale tego typu podsumowania są bardzo ważne, bo zobaczycie Państwo, Państwo, że na tym schemacie, który tu autor ustalił na samym początku Księgi Rodzaju, będzie budowane każde następne przymierze, o którym będziemy mówić, a więc jeszcze przymierze z Abrahamem, przymierze z Mojżeszem i ostatecznie przymierze poprzez Jezusa bezpośrednio z samym Bogiem. A więc po pierwsze, na pewno, jak Państwo widzicie, muszą istnieć dwie strony przymierza, bo to jest warunek. Tu, jak powiedziałem, warto byśmy zwrócili uwagę na fakt, że mamy do czynienia ze stronami nierównymi. Czyli tak de facto z tym, co nazywa się przymierzem między Panem a jego wasalem. Panem jest oczywiście Bóg, wasalem jest ludzkość, bo tego typu przymierza znane są ze świata pozabiblijnego, przymierza pomiędzy stronami nierównymi. Ale to będzie nam bardziej potrzebne do przymierza zawartego pomiędzy Bogiem a jego ludem za pośrednictwem Mojżesza. To będzie o wiele ważniejsze. Tutaj mamy obie strony. Po drugie, co jest bardzo ważne, że przymierze oznacza pewne zobowiązania. Najczęściej według traktatów przymierza są zobowiązaniami obustronnymi. Jedna strona zobowiązuje się do czegoś tam, druga też do czegoś. Jeżeli są to strony nierówne, to z reguły ta wyższa strona narzuca stronie niższej zobowiązania, ale sama również zobowiązuje. Najczęściej ta strona niżej postawiona zobowiązana jest do wierności i do posłuszeństwa, podczas gdy strona wyższa zobowiązana jest do protekcji, do opieki nad nim. On daje mu to, to ten mu daje wierność, powiedzmy taką lojalność przymierza. Tutaj mamy zobowiązanie jednostronne, to Bóg się tylko zobowiązuje, od człowieka jeszcze niczego nie żąda. Proszę zobaczyć, że Bóg nie zwraca się do człowieka z żadnym żądaniem, tylko tyle, że człowiek ma po prostu przyjąć to jako dar ze strony Pana Boga. No i element kolejny, bardzo ważny, element trzeci, to jest kwestia owej ofiary, która została zabita. Każde przymierze zawarte jest na fundamencie złożonej ofiary. Ta ofiara w przymierzach może być składana w różnym czasie, ale należy, czy ona jest integralną częścią przymierza. Jest to ofiara w Starym Testamencie zawsze ze zwierzęcia, które przelewa krew. A więc po to, żeby owo przymierze weszło w życie, to ofiara musi to życie stracić i na mocy krwi tej ofiary przymierze zostaje zawarte. I mówię, w Starym Testamencie są to zwierzęta, w Nowym Testamencie to już jest zupełnie inny poziom, ale proszę zauważyć, ten sam element ofiary wystąpi. To jest śmierć Pana Jezusa na krzyżu przelewającego w krew. Na mocy tej ofiary Jezusa zostaje zawarte już nieodwołalne, ostateczne przymierze Boga z całą ludzkością, prawda? A więc mamy te trzy elementy: strony, zobowiązania i ofiara. Ewentualnie dojdzie do tego jeszcze, zwłaszcza w przepisach związanych z przymierzem mojżeszowym, dojdzie do tego ciąg zobowiązań, które muszą być wykonane. Ale to przymierze nieco się będzie różniło od tych pozostałych dwóch, czyli przymierza z Noem i przymierza z Abrahamem, bo te są właśnie, oba przymierza są tak de facto jednostronne. To tyle tytułem podsumowania.
Przymierze noachickie za nami, a po przerwie zobaczymy, gdzie dalej będzie prowadził nas tekst biblijny.
Krąg biblijny.
Wracamy do naszej rozmowy. Mówiliśmy dzisiaj, skończyliśmy już opowieść właściwie o tym przymierzu noachickim, ale cały czas jesteśmy jeszcze w historii Noego i teraz zobaczymy, jak ten rozdział 9 Biblii i Księgi Rodzaju się kończy.
Tak, zwróćmy uwagę, że zostajemy jednak przesunięci mocno w czasie, bo autor nam daje potężny przerywnik odnośnie kolejny raz prezentacji synów Noego, czyli chce wyraźnie, abyśmy tego, co teraz będziemy wspólnie omawiać, już jednak nie łączyli z kwestią tego, co było, czyli ani potopu, ani przymierza, tylko mamy pewne osobne wydarzenie, które ogromnym cieniem, tak paradoksalnie, położy się na przyszłość.
Potop i przymierze już za nami, a zobaczymy, co przed nami. Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Ham i Jafet. Ham był ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała ziemia. Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Ham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwóm swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca. Twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. No i cóż, mamy pierwsze upicie się w Biblii.
Gdyby to tylko było, no można by to nazwać słabością człowieka. Natomiast chamskie było to, co zrobił Ham. I dlatego tak sobie
dlatego
czasami
Ham myślę, jest Hamem.
Tak, Ham postąpił jak Ham, ewidentnie. Proszę Państwa, autor wprowadza nas wpierw, wprowadza nas w sytuację, chce nam tutaj przekazać, że mamy do czynienia z wydarzeniem oddzielnym poprzez prezentację synów, przy czym szczegółem jest, ale niezwykle ważnym, że Ham był ojcem Kanaana. On tu w tym wersecie 18 nie ma jeszcze żadnego znaczenia, ale autor chce, by czytelnik miał już to w świadomości.
Bo to weźmy pod uwagę, że to jest ta nazwa nie jest przypadkowa, bo potem mamy ziemię Kanaan, prawda?
A no właśnie, tak. I o tym za chwilkę będziemy mówić. Ci trzej więc byli synami Noego, od nich zaludniła się ziemia, czyli musiał upłynąć spory odcinek czasu. Tym niemniej zostali jeszcze generalnie przy swoim ojcu. Jesteśmy jeszcze na początku, bo to, że zaludniła się ziemia, autor myśli już o dalekiej przyszłości. Mamy więc znowuż powtórzenie początku ludzkości. Pamiętamy z rozdziału pierwszego, kiedy Bóg tworzył w ogóle pierwszego człowieka, też nakazał im zaludniać ziemię i poddawać ją pod swoje panowanie. Teraz mamy to samo. Autor chce powiedzieć, że po potopie ziemia jest niejako znów oczyszczona i musi być zaludniona z powrotem. Tym niemniej nie dzieje się to teraz już na fundamencie nakazu Bożego, tylko tej naturalnej proliferacji ludzkości, ponieważ ludzie mają tę zdolność płodzenia się, mnożenia się, mogą tę ziemię zaludnić. Noe więc był rolnikiem i on to zasadził winnicę. Oczywiście jest to w sumie zupełnie mały szczegół, ale widać, jak bardzo bliski tamtemu podzwrotnikowemu klimatowi życia, gdzie te winnice są powszechnie uprawiane, od dawien dawna znane, no a wino, że ma takie właściwości odurzające, potężne nieraz, no to akurat stało się. Proszę Państwa, czy jest tu jakiś przytyk? Nie mam pojęcia. Autor właściwie opisuje tylko zachowanie starego Noego już, który gdzieś tam w chwili zapomnienia, no właśnie zapomnienia chyba.
Przytyk to bardziej jednak dotyczy chyba tutaj Hama, prawda? I tego, że Ham zobaczył upitego ojca i nic z tym nie zrobił. Więcej on właściwie rozniósł wieść o tym.
To jest nie tylko, bo tamten upił się i leżał nagi, po prostu stracił kontrolę nad sobą. Tu już od razu musimy opowiedzieć, proszę Państwa, czy zwrócić uwagę, że owa nagość skutkiem upicia to jest obnażenie się, a więc utrata pewnej godności człowieka. Proszę zauważyć, że mamy tu pewien cień, pewien odnośnik, ale jeszcze do czego? Do pierwszej próby,
z raju.
Nie tylko, ale pierwszej próby zakrycia swojej nagości przez rodziców, którzy zgrzeszyli. Oni zrobili sobie owe słynne przepaski figowe, więc już tam była pewna próba zakrycia własnej nagości, prawda? Czyli człowiek nagi czuje się człowiekiem zawstydzonym. Jeżeli więc on się upił i leżał nagi, to znaczy utracił poczucie wstydu własnego. A więc mimo wszystko chce stwierdzić autor biblijny, że nawet Noe przeżywał chwilę słabości i tą swoją godnością człowieka trochę poszafował. Nieroztropnie. Owszem, gdybyście Państwo zapytali, czy on miał świadomość, bo to może było pierwsze upicie. Ja nie mam pojęcia, czy to było pierwsze, czy to było której z rzędu. No jest napisane tylko tyle, że raz się upił, po prostu się upił. Czy miał świadomość tego, jaki skutek wywiera nadmiar wina, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Autor też nam o tym nie pisze, więc na pewno nie możemy tutaj stwierdzić, czy on miał definitywnie winę jakąkolwiek, czy nie. Tym nie mniej chce autor powiedzieć wyraźnie i przestrzec, zresztą to, czego potem dosyć gęsto będziemy mieli, ostrzeżenia o tym w Księdze Przysłów i w Księdze Syracha. Ostrzeżenie przed nadmiarem wina, bo człowiek przez wino traci rozum, a tym samym naraża się po prostu na pośmiewisko. I tak się stało obecnie z Noem. Noe jest tego pierwszym przykładem. Natomiast Ham, proszę zauważyć, jest trzeźwy. On nie jest upity. Dlatego jeżeli wino, którego napił się Noe, w jakimś tam stopniu mogłoby być maleńkim usprawiedliwieniem tego, że stracił kontrolę, ostatecznie zapomniał się, winę to całkowicie z niego nie zmazuje, to jednak Ham ma winę całkowitą, bo on jest trzeźwy. On wie, co robi.
To on postanowił w jakiś sposób upokorzyć ojca, że skierował jego braci też na
to jest
ojca,
pierwsze,
tak?
Natomiast nie wiem, czy zauważyliśmy to pierwsze, bo to był skutek. W Księdze Kapłańskiej mamy wyraźny nakaz, znaczy czy zakaz, nie będziesz oglądał nagości swojego ojca i matki. Czyli nie będziesz przypatrywał się nagości swoich rodziców, bo to jest najwyższe upokorzenie dla nich, kiedy ty oglądasz ich nagość. Jest wręcz napisane, że nie będziesz oglądał nagości, nie będziesz ty, który wchodzisz po stopniach świątyni, nie będziesz nosił zbyt krótkiego odzienia, żeby się nie odkryła nagość twoja. Ponieważ stopnie świątyni to było dosyć wysoko, ktoś z dołu mógł podglądać, gdyby chciał. A wiatr mógł czasami wiać i tak dalej, i tak dalej. Zawsze człowiek nagi, kiedy jest oglądany, to się wstydzi. To jest naturalne. To tego tylko nie mają dzieci. No i niestety prostytucja. No to tam, gdzie się człowiek wystawia na nagość czy pornografia, to już jest zupełnie inna sprawa. Nie? Natomiast Ham wykorzystał to i przyglądał się nagości ojca, a więc postąpił obrzydliwie z moralnego punktu widzenia, bo nie miał szacunku dla swojego ojca. Bo proszę zobaczyć, tego typu tłumaczenie nam z kolei tutaj objaśnia zachowanie dwóch pozostałych synów. Kiedy on im o tym powiedział, możemy przypuszczać, że mógł im powiedzieć to w takim trybie, chodźcie zobaczyć, co nasz stary wyprawia. Oglądał sam, prawdopodobnie wzgardził ojcem w takim stanie, okazał pogardę, a więc brak szacunku. Mimo że owszem, ojciec nie jest pozbawiony swojej winy, ale zawsze rodzicom ten szacunek się należy, Ham go nie miał. I teraz go jeszcze rozprowadził, usiłował, być może, mówię być może, bo nie wiem, bo nie znamy motywów tego działania, ale ja bym się nie zdziwił, gdyby już przekraczając te dopuszczalne granice relacji dziecko-rodzic, a więc oglądając nagość rodziców, on potem chciał jeszcze wciągnąć swoich braci do tego. Bo poszedł i doniósł o tym. Nie doniósł tego na pewno z bólem. Bo gdyby to doniósł z bólem, to sam by zrobił to, co oni zrobili w dwójkę. Naciągnąłby na niego ów koc, który dopiero oni nałożyli, czy tam jakiś plet, po to, żeby tę nagość ojca przykryć. I jest to tutaj bardzo ładnie napisane, że oni wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu, tym bardziej, żeby nie
widzieć nagości swego ojca, dokładnie.
Żeby nie widzieć nagości, tak. Ponieważ teraz oni chcieli zachować szacunek, mimo że ojciec ten szacunek de facto stracił poprzez swoje postępowanie, ale oni okazali się synami naprawdę godnymi, z tym ogromnym poczuciem godności własnej, żeby nie obrażać zarówno ojca, jak też i siebie, tak prawdę mówiąc. Siebie też, bo nie chcieli być współuczestnikami grzechu ojca. Nawet, nie? Czyli oni weszli tyłem, bo mówią, nie, raz, że uszanujemy jego godność, a dwa, nie będziemy uczestniczyć w jego słabości, bo nie będziemy się przypatrywać temu.
I teraz czas na kolejne wersety? Czy?
Powiemy tak, bo teraz już możemy to powiedzieć, kiedy wyjaśniliśmy, o co chodzi tutaj, że rzeczywiście Ham zachował się naprawdę po chamsku.
Bo myślę, że to są ważne wersety, bo to jest wprawdzie prehistoria, tak zwana prehistoria biblijna cały czas, ale w tym momencie zaczyna być wprowadzana historia, która właściwie będzie historią Izraela przez kolejne księgi Starego Testamentu. Tak, mamy przecież ludy semickie. Nieprzypadkowo ludy semickie.
Patrzy na to pan tak bardzo teologicznie. Ja bym powiedział, wystarczy z tego punktu moralnego. Proszę zauważyć, że to postępowanie na początku ludzkości, jak wiele poprzednich, wyznaczy nam standardy postępowania człowieka w ogóle jako takiego. A więc twoim fundamentalnym obowiązkiem jest szanować godność bliźniego, niezależnie od stanu, w którym ty go znajdujesz. A więc nie możesz, nawet wtedy, kiedy on sam jest winien, nie możesz go i nie masz prawa oddzierać go z przyrodzonej mu godności, którą obdarzył go Bóg. Nawet jeżeli on tę godność wystawia na szwank, ty nie możesz tego czynić, bo ty masz w sobie poczucie godności jako człowiek i ty masz obowiązek szanować godność jego, nawet jeżeli on tę godność wystawia tutaj na pośmiewisko, tak prawdę mówiąc na pośmiewisko, ale ty nie możesz iść tym trybem.
To zobaczmy, co zrobił Noe. Kiedy Noe obudził się po dużeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą swych braci.
Stop. Dotąd tylko wystarczy, ponieważ myśl jest tutaj tak porażająca.
Tak, Kanaan będzie się jeszcze wielokrotnie pojawiał w
biblijnych księgach. Tak, ale ja nie wiem, czy nie od razu zastanowiło pana coś niesamowitego, że kiedy Noe dowiedział się, co zrobił Ham, proszę zobaczyć, kogo ukarał przeklęstwem.
Niech będzie przeklęty Kanaan, czyli jego syn, no bo nie może być ojca,
czyli wnuka.
Złego ojca, nie może być dobry syn.
Ale jakie miał prawo? Jakie miał prawo, żeby powiedzieć, że wnuk będzie przeklęty za winę ojca? No to jest klasyczne zrzucanie odpowiedzialności. Myślę, że każdy nasz słuchacz, który zetknął się z tym tekstem, na pewno był oburzony postępowaniem tym razem Noego. Czy to jest sprawiedliwe, żeby nie został ukarany winowajca, a został ukarany jego syn? Jak to jest możliwe? Proszę Państwa, mamy tu
do czynienia... Dziadek przeczął wnuka, dokładnie. Więc.
To jest to. I tu mamy do czynienia z pewnym niesamowicie ciekawym tematem, jak to jest możliwe, że dziadek nie przeklął swojego syna, który był winien, ale przeklął swojego wnuka, który owszem, no jedyną winą było to, że on był synem tego gada jednego, powiedzmy tego Chama, że był synem Chama. I owszem, podaje pan taką interpretację, ona jest w sumie słuszna też, że trudno, żeby złe drzewo rodziło dobre owoce, ale to jest uproszczenie.
Ale tak myślę, że też i zastanawiając się nad tym, że nie ma chyba gorszej kary niż oglądać cierpienie swojego potomstwa.
Czy Chamowi by to, co? Ja sądzę, że mu to wisiało zupełnie. Przepraszam za ten obrzydliwy
kolokwializm. No to nie mogę znaleźć cały czas tej prawdziwej odpowiedzi w takim razie.
Bardzo dobrze, bo skoro nie może pan jej znaleźć sam, to znaczy, że dobrze, że ja tu jestem. To tak powiem.
Kombinuję za bardzo.
Proszę państwa, powiem tak, odpowiedzi są dwie i dwie są sensacyjne, tak muszę powiedzieć, po odkryciu i oglądzie tej sytuacji w kontekście całej Biblii. Otóż proszę państwa, dlaczego został przeklęty Kanaan? Musimy nieco na razie abstrahować od sytuacji, że jest to niesprawiedliwe, bo rzeczywiście w naszym poczuciu sprawiedliwości nie jest to dobre, że przeklęty zostaje niewinny człowiek. Ale proszę nie zapomnieć, że mamy do czynienia ze Starym Testamentem, a nie z naszymi standardami myślenia, które notabene sama Biblia naprawi za pewien czas, bo ja to Państwu zaraz pokażę. Otóż pierwsze pytanie, dlaczego został przeklęty Kanaan? Otóż proszę Państwa, Kanaan stał się praojcem według genealogii, którą będziemy odczytywać, czy którą się zajmiemy króciutko, w rozdziale 10. Kanaan, proszę zobaczyć rozdział 10, wersety od 15 do 18. Tam mamy co napisane.
To ja może szybko przeczytam. Tak. Kanaan zaś miał synów, pierworodnego Sydona i Heta, a ponadto Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Hiwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów.
I Hamatytów, tak jest. Otóż tu mamy całą gałąź ludzi, wśród których, i teraz musimy powiedzieć, są nacje, które mają być wycięte w pień, kiedy Izrael będzie szedł z niewoli egipskiej i zajmie ziemię. Otóż ziemia, na której miał mieszkać Izrael po wejściu do ziemi obiecanej, ziemia obiecana to jest inaczej ziemia Kanaan. To jest ziemia Kanaan. I tam mieszkały zwłaszcza ludy Jebuzytów, Amorytów, tak potem i Chetytów również i to były ludy do wycięcia. I teraz jak usprawiedliwić konieczność wycięcia ludów, które tam mieszkają, czyli pogan, których Bóg postanowił wyciąć, jeżeli nie jednym faktem. Można to zrobić, bo one pochodzą od jakiego przodka?
Od Kanaana.
Od przeklętego przodka pochodzą. A więc skoro przodek ich był przeklęty przez Noego, przez swojego dziadka, to znaczy, że te ludy z definicji są złe. A więc skoro są złe, to można je wyciąć. I proszę zauważyć, że stwierdzenie, że Noe przeklął Kanaana, ma wprowadzić czytelnika w fakt usprawiedliwiający późniejsze działanie Izraelitów, którzy notabene będą wywodzili się od brata Chama, czyli od Sema. I proszę zauważyć, kiedy będziemy czytać za moment werset 26, to kto będzie błogosławiony?
No niech będzie błogosławiony Bóg Sema.
Sema, proszę bardzo. A więc ten, który był praojcem Semitów, czyli Izraelitów, późniejszych Izraelitów, nie? A więc po to, żeby usprawiedliwić te działania Izraelitów względem tych ludów pogańskich, które czyniły swoje obrzydliwości pogańskie na ziemi obiecanej, teraz należało przekląć ich praojca, żeby te ludy nie miały niejako prawa żyć. Ja to Państwu mówię w taki sposób, byście Państwo znowuż zrozumieli, że nie możemy, my się z tym nie zgodzimy dzisiaj. Oczywiste, że nie, bo każdy ma prawo do życia. Proszę zauważyć, że jeszcze nie mamy piątego przykazania, nie zabijaj, które znosi wszystko. Natomiast mamy tutaj do czynienia z tym starym typem myślenia, starożytnym typem myślenia, że jeżeli Bóg odmawia błogosławieństwa jakiemuś ludowi, to ten lud skazany jest na zagładę. I dlatego Izraelici otrzymali tym przekleństwem Chama właściwie Hama, tym przekleństwem Kanaana rzuconym przez Noego, otrzymali prawo wycięcia jego potomków. I gdybyśmy oddzielili w tej chwili nasz sposób myślenia, czyli nasze prawo, to czym my żyjemy, prawo każdego do życia i tak dalej, w pokoju, w zgodzie i tak dalej, w rozwoju swojej kultury i to i tamto, odetnijmy to. To zauważmy, że jest to zupełnie normalne. Że muszą być wycięci ci, których przodkowie zostali przeklęci. I dlatego właśnie mamy kwestię samego Kanaana, żeby usprawiedliwić późniejsze działania Izraelitów względem tych ludów, które tam mieszkały. I to jest pierwsza odpowiedź.
No właśnie, to jest pierwsza odpowiedź i nie ukrywam, że tak naprawdę nie damy rady dzisiaj powiedzieć drugiej.
A druga będzie równie ważna i równie szczegółowa, dlatego chyba rzeczywiście
zaczniemy od drugiej w przyszłym tygodniu w takim razie.
Tak, to dzisiaj będzie wyjątkowo bez zadania domowego.
Ale teraz sobie właśnie tak bardzo uświadomiłem, jak bardzo te teksty właśnie przygotowują nas na to, co jest później, tak jak to wszystko wynika.
Biblia jest jednym dziełem. To jest jedno dzieło. To jest coś tak pięknego, że już tu na samym początku mamy taki zalążek. To są ziarna, które zaczną kiełkować w późniejszym okresie i sami zauważymy, że to, co jest teraz, usprawiedliwia to, co będzie później, a to, co będzie później, będzie wskazywało na to, co było kiedyś. Biblia nie jest absolutnie księgą przypadków. To jest rzeczywiście tak głęboko przemyślane, mimo że mówię, iż nie zawsze my się z naszą mentalnością potrafimy z tym zgodzić dzisiaj. Dlatego ja ciągle jakoś tak przy różnych okazjach staram się naszych słuchaczy tutaj ostrzegać. Mówię, nie czytajcie Biblii naszymi oczami, naszą mentalnością, bo jej nie zrozumiecie, bo ją zaczniemy wszyscy oskarżać o niesprawiedliwość, o rzezie, o mordy, o bezduszność i tak dalej, i tak dalej. Nie. Biblia czytana w kontekście czasów, w których była pisana, jest Biblią niesamowicie sprawiedliwą. Ona jest brutalna, możemy powiedzieć, dla nas, ale jest to sprawiedliwe. Ponieważ Bóg już w tym momencie, na początku ludzkości, ma plany na x wieków później, które to plany będą i tak zrealizowane. A więc gdzieś to trzeba również po ludzku usprawiedliwić.
Zadania domowego od księdza dzisiaj nie ma, ale ja przypominam, że prosiłem o kontemplację przyrody w tym tygodniu. Może jakaś tęcza się pojawi gdzieś tam, więc...
Zapraszamy Państwa, kiedy dzisiaj macie Państwo niedzielę, może po południu byliście Państwo, albo któryś dzień tygodnia, jeżeli będziecie mieli to po pracy, koniecznie wyjdźcie sobie gdzieś na pole, albo wyjedźcie poza miasto i naprawdę jedźcie, mamy wokół Poznania tak pięknych, dużo terenów, parków, nie parków i tak dalej, że zobaczcie mimo wszystko, ten Bóg jest piękny i nigdy nie kojarzcie z Nim czegoś takiego, co by mogło wam przywodzić jakiekolwiek złe myśli. Jest to Bóg po prostu i dobry, i piękny. I Bogu niech będą za to dzięki.
A na te spacery wśród zieleni zapraszali Państwa dzisiaj
ksiądz Janusz Nawrot
i Hubert Piechocki.
Szczęść Boże Państwu.
Do usłyszenia.
Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj.
Krąg biblijny.
Księga jest absolutnie wyjątkowa.
Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.